Trwamy w rozważaniu katechizmu Kościoła katolickiego, części trzeciej tegoż katechizmu, zatytułowanej Życie w Chrystusie. Dział drugi, 10 przykazań, rozdział drugi, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, wreszcie artykuł szósty, szóste przykazanie i podpunkt trzeci, miłość małżonków. Rozpoczynamy dziś od punktu 2360 do wysłuchania i następnych, do wysłuchania których gorąco i serdecznie Państwa zapraszam. Płciowość jest podporządkowana miłości małżeńskiej mężczyzny i kobiety. W małżeństwie cielesna intymność małżonków staje się znakiem i rękojmią komunii duchowej. Między ochrzczonymi więzy małżeńskie są uświęcone poprzez sakrament. Płciowość, przez którą mężczyzna i kobieta oddają się sobie wzajemnie we właściwych i wyłącznych aktach małżeńskich, nie jest bynajmniej zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy samej wewnętrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej. Urzeczywistnia się ona w sposób prawdziwie ludzki tylko wtedy, gdy stanowi integralną część miłości, którą mężczyzna i kobieta wiążą się z sobą aż do śmierci. To fragment z Familiaris Consortio, adhortacji apostolskiej autorstwa świętego Jana Pawła II. W Piśmie Świętym czytamy, co następuje. Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do Sary: wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas. Wstała i ona, zaczęła się modlić i błagać, aby dostąpić ocalenia. I zaczęli tak mówić: bądź uwielbiony, Boże ojców naszych, Tyś stworzył Adama i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję, Ewę, jego żonę, i z obojga powstał rodzaj ludzki. I Ty rzekłeś: nie jest dobrze być człowiekowi samemu, uczyńmy mu pomoc podobną do niego. A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. I powiedzieli kolejno: amen, amen. A potem spali całą noc. To fragment z Księgi Tobiasza, rozdział 8, wersety od 4 do 9. Akty, przez które małżonkowie w głęboki i czysty sposób łączą się ze sobą, są szlachetne i godne, a dokonywane w sposób ludzki oznaczają i wspierają wzajemne obdarowywanie, przez które ubogacają oni siebie nawzajem duchem radości i wdzięczności. To fragment z konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. Płciowość jest źródłem radości i przyjemności. Papież Pius XII w przemówieniu z 29 października 1951 roku mówi, co następuje. Sam Stwórca sprawił, że małżonkowie przez to zadanie, przekazywanie życia, doznają przyjemności i szczęścia cielesnego i duchowego. Gdy więc małżonkowie szukają i używają tej przyjemności, nie czynią niczego złego. Korzystają tylko z tego, czego udzielił im Stwórca. I w tym jednak powinni małżonkowie umieć trzymać się w granicach słusznego umiarkowania. Przez zjednoczenie małżonków urzeczywistnia się podwójny cel małżeństwa: dobro samych małżonków i przekazywanie życia. Nie można rozdzielić tych dwóch znaczeń, czyli wartości małżeństwa bez naruszania życia duchowego małżonków i narażenia dobra małżeństwa oraz przyszłości rodziny. Miłość małżeńska mężczyzny i kobiety powinna więc spełniać podwójne wymaganie – wierności i płodności. Wierność małżeńska. Wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona i wyposażona w prawa przez Stwórcę, powstaje na mocy przymierza małżeńskiego, czyli nieodwołalnej zgody osobowej. To również fragment z Konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. Małżonkowie oddają się sobie wzajemnie w sposób ostateczny i całkowity. Już nie są dwoje, ale stanowią odtąd jedno ciało. Przymierze dobrowolnie zawarte przez małżonków nakłada na nich obowiązek podtrzymywania jego jedności i nierozerwalności. Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Czytamy w Ewangelii według świętego Marka w 10 rozdziale, 9 wersecie. Wierność oznacza stałość w dochowywaniu danego słowa. Bóg jest wierny. Sakrament małżeństwa wprowadza mężczyznę i kobietę w wierność Chrystusa wobec Jego Kościoła. Przez czystość małżeńską świadczą oni wobec świata o tej tajemnicy. Święty Jan Chryzostom proponuje młodym małżonkom skierowanie takich słów do swoich małżonek. Wziąłem cię w swoje ramiona i kocham cię bardziej niż moje życie. Albowiem życie obecne jest niczym, a moim najgorętszym pragnieniem jest przeżyć je z tobą w taki sposób, abyśmy mieli pewność, że nie będziemy rozdzieleni i w tym życiu, które jest dla nas przygotowane. Miłość do ciebie przedkładam ponad wszystko i nic nie byłoby dla mnie boleśniejsze niż kiedykolwiek rozłączyć się z tobą. Na tym zakończmy czytanie katechizmu, tekstu katechizmu. Za chwilę przejdźmy do krótkiego komentarza. Treść, która dzisiaj została przytoczona w punkcie 2360, rozpoczyna się zdaniem, które mówi o tym, że płciowość jest podporządkowana miłości małżeńskiej mężczyzny i kobiety. Czyli na samym początku katechizm uświadamia nam jedną rzecz. Powód, dla którego Bóg stworzył dymorfizm płciowy, czyli rozdział na płcie, jest bardzo konkretny, a mianowicie jest rzeczywistością, która ma być podporządkowana miłości. Miłości małżeńskiej, mężczyzny i kobiety. Czyli to zdanie pokazuje nam bardzo mocno, że po raz kolejny udowadnia nam i pokazuje, że człowiek jest istotą cielesno-duchową, nie jest istotą jedynie cielesną, albo nie jest istotą jedynie duchową. Bo wiemy dokładnie, że jeżeli oddzielimy człowieka od duszy, to mamy do czynienia tylko i wyłącznie ze zwłokami. A jeżeli oddzielimy ciało od duszy, to mamy do czynienia z duchem. Żeby móc mówić o człowieku, musimy mówić o istocie, która jest połączeniem ciała i duszy. Ludzka płciowość, podział na mężczyznę i kobietę, jest ściśle związany z rzeczywistością miłości, czyli czymś wyższym niż tylko poziom cielesny, niż tylko poziom emocjonalny, niż tylko poziom fizjologiczny, jakiegoś doświadczenia tylko cielesnego, ale miłość jako ta niezwykła relacja, jako ten niezwykły stan, który wymaga relacji z drugą osobą. I katechizm nam wyraźnie mówi miłości małżeńskiej mężczyzny i kobiety. O tym mówiliśmy wcześniej, czyli mówiliśmy o tej godności mężczyzny i kobiety, o tej wzajemnej komplementarności, uzupełnianiu się. Jakby to powiedzieć, te układanki, te puzzle będą do siebie pasowały tylko i wyłącznie w tej konfiguracji mężczyzny i kobiety, czyli wchodząc w ten pierwotny zamysł Boży, zgadzając się na ten pierwotny zamysł Boży. Tylko wtedy ta płciowość będzie miała sens, kiedy będzie podporządkowana właśnie tej małżeńskiej miłości. Miłość małżeńska to jest kolejna rzeczywistość, która jest dla nas bardzo ważna, bo ona zakłada pewne cechy, do których za chwilę dojdziemy. W małżeństwie cielesna intymność małżonków staje się znakiem i rękojmią komunii duchowej. W małżeństwie, to nam katechizm zaraz na samym początku zaznacza, w małżeństwie sakramentalnym, które łączy dwoje ludzi, jak czytamy w Piśmie, tak, że stają się jedno. To też jest przepiękny poetycki obraz samej rzeczywistości stosunku cielesnego, kiedy to dwoje łącząc się stanowią jedno. I teraz katechizm będzie nam mówił o tym, że ta intymność małżeńska, to zbliżenie, czyli też akt seksualny, ale też ta bliskość cielesna na co dzień, ona jest znakiem komunii duchowej. Ale jest też rękojmią, czyli jest też tym takim gwarantem, potwierdzeniem tej komunii duchowej. I oczywiście zdanie to kłam zadaje twierdzeniu, jakoby to Kościół zabraniał bliskości i intymności, jakoby to katechizm czy wiara zabraniała, czy jakoś wyolbrzymiała, tudzież pokazywała jakieś zło w tej intymności i bliskości dwojga ludzi, przy czym katechizm zawsze będzie mówił i Kościół zawsze będzie mówił, fundamentem jest małżeństwo. Tak, to ono jako połączenie i błogosławieństwo Jezusa Chrystusa w sakramencie daje nam pełen dostęp do tej bliskości, intymności z drugą osobą. Ale ta intymność i bliskość ma być obrazem komunii duchowej, czyli połączenia ludzi nie tylko w sferze cielesnej, hedonistycznej przyjemności, ale przede wszystkim w sferze właśnie budowania tej wewnętrznej relacji miłości dwojga ludzi. Tutaj jest fundament. To jest niesamowicie ważne. To jest punkt, w którym właśnie te dwie rzeczywistości się łączą. Intymna miłość małżeńska jest kolejnym dowodem na to, że człowiek jest istotą cielesno-duchową, bo oto ciało wpływa na ducha, a duch wpływa na ciało. I tutaj gdzieś tworzy się sens tej bliskości. A to wszystko, jak mówi nam katechizm, uświęcone przez sakrament, który zachodzi między dwojgiem ochrzczonych wchodzącym w związek małżeński. w płciowości, przez którą mężczyzna i kobieta oddają się sobie wzajemnie we właściwych i wyłącznych aktach małżeńskich, nie jest bynajmniej zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy swej wewnętrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej. Mówi nam o tym Jan Paweł II. I co tutaj jest ważnego? Wyłączność aktu małżeńskiego. Kiedy z młodzieżą na katechezie dotykałem tematu właśnie relacji damsko-męskich i tej rzeczywistości, dlaczego to małżeństwo jest tą sferą jedynie uprzywilejowaną przez Kościół do budowania tej intymnej relacji seksualnej między ludźmi, to zawsze zadawałem jedno pytanie. Żeby coś otrzymać, co muszę zrobić, żeby coś posiadać? O, żeby wejść w posiadanie czegoś, co muszę zrobić? Mam trzy drogi. Mogę coś kupić, mogę coś zdobyć, to znaczy ukraść, i mogę to otrzymać. Kupienie jest prostą zasadą. Daję coś, otrzymuję coś. Kradzież zakłada zawsze jakąś przemoc, pośrednią lub bezpośrednią. Dar, aby był prawdziwy, musi być bezwarunkowy, bo inaczej staje się handlem. Musi być całościowy, bo inaczej nie jest darem. I musi być ponadczasowy. To znaczy, ja nie mogę stawiać żadnych warunków, bo wtedy staje się handlem. Dar musi być dobrowolny. Nie mogę nikogo przymusić, bo wtedy nie jest darem, jeżeli jest przymuszony, tylko jest dany pod wpływem jakiejś presji. Aby moja intymna cielesność z drugą osobą mogła być rzeczywiście darem, musi spełnić te same warunki. Jeżeli ja wchodzę z kimś w intymną relację dlatego, że coś otrzymam albo coś muszę dać, to jest handel. A inaczej nazwalibyśmy go po prostu prostytucją w rzeczywistości cielesnej. Jeżeli ktoś coś na mnie wymusi, to mamy do czynienia z gwałtem, którego w żaden sposób nie można nazwać darem. Dopiero miłość małżeńska, sakrament małżeństwa. Dlaczego w rzeczywistości sakramentalnej? Dlatego, że dalej w katechizmie będziemy czytali, że rzeczywistość sakramentalna jest nieodwołalna. Tak? Nieodwołalna zgoda małżeńska. To ona będzie sprawiała, że akt małżeński, czyli mój dar z siebie drugiej osobie, jest bezwarunkowy, czyli nie jest handlem. Jest dobrowolny, czyli nie jest gwałtem, i jest ponadczasowy, to znaczy ja nie stawiam żadnych warunków czasowych, żadnych granic czasowych. Dlaczego? Bo jedyną granicą czasową jest śmierć. Bo Słowo Boże mówi nam wyraźnie, że małżeństwo jako takie trwa do śmierci. I tutaj jest podstawowy i fundamentalna rzeczywistość, najważniejsza ze wszystkich. Dlatego Kościół tak mocno upiera się, w cudzysłowie, przy tym, że akt małżeński, akt seksualny między dwojgiem ludzi może dokonać się jedynie w małżeństwie. Dlaczego? Bo tylko wtedy będzie zawierał w sobie, albo inaczej, tylko wtedy ma największe szanse, żeby zawierać w sobie rzeczywistość miłości, czyli tego daru z siebie, a nie być tylko i wyłącznie hedonistycznym doświadczeniem przyjemności lub wykorzystania drugiego człowieka. I tutaj ważna rzecz, oczywiście różnego rodzaju wypaczenia, dewiacje i tym podobne mogą się zdarzać również w małżeństwie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. ale to będzie świadczyło o braku zaangażowania w formację własną jako małżonków. To jest inny grzech, o którym też trzeba prędzej czy później powiedzieć. Sakrament małżeństwa nie jest rzeczywistością magiczną. To nie jest tak, że przystępujemy do ołtarza, złożymy sobie przysięgę, ksiądz nas pobłogosławi i wszystko odmienia się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie. Dostajemy od Pana Boga bilet. Dostajemy od Pana Boga pewną łaskę, prezent w postaci łaski. Tylko nawet jak jest na weselu z prezentami, można jakiegoś prezentu nie otworzyć. Można o nim zapomnieć, wrzucić gdzieś w kąt i nigdy go nie wykorzystać. Licząc na to, że sam będzie działał. Jeżeli na ślub dostaniemy robota kuchennego i nigdy go nie wyciągniemy z pudełka, to nie możemy mieć pretensji, że nie zrobił nam ciasta. A podobnie niestety jest z nami. Otrzymujemy w sakramencie nie tylko małżeństwa, ale jesteśmy teraz przy tym temacie. Otrzymujemy w sakramencie małżeństwa od Jezusa łaskę. Bóg wchodzi w relacje między nami po to, żeby Bóg, który jest miłością, tę miłość tworzyć, podtrzymywać, rozwijać i dawać jej życie. Ale często nie robimy nic poza tym, że ją otrzymamy. Nie podtrzymujemy modlitwy, relacji, rzeczywistości sakramentalnej. Jak często jest tak, że spowiedź małżonków przed małżeństwem, przed zawarciem sakramentu małżeństwa jest ostatnią spowiedzią na długie lata, a przynajmniej na długie miesiące. Jak ta łaska ma się rozwijać? Jak to małżeństwo ma trwać? Nawet w perspektywie tej czysto cielesnej. A już nie mówiąc później o kwestii właśnie wierności, wytrwałości, poświęcenia. Łaska bazuje na naturze. I niesamowicie ważne jest właśnie, żeby w taki sposób na to patrzeć. Bóg chce, żebyśmy trwali. Bóg chce, żebyśmy byli razem. Daje nam ku temu narzędzia. I między innymi rzeczywistość cielesna, aktu seksualnego, intymności, bliskości, to co też tutaj żeśmy czytali, przyjemność między innymi pochodząca z aktu seksualnego jest też dana po to, żeby ludzi zbliżać do siebie. Żeby ona stawała się tym, co łączy nas. Daje nam ten moment uwolnienia, daje nam ten moment rozładowania emocji, daje nam ten moment bliskości, która przekracza wszelkie granice, nie tylko te cielesne, ale też te duchowe. To jest właśnie sens aktu seksualnego, którego owocem jest płodność, którego owocem jest życie, ale Pan Bóg w swojej genialności stworzył człowieka w taki sposób, że przecież nie każdy akt seksualny jest momentem poczęcia życia. Stąd też pokazuje nam to bardzo wyraźnie i konkretnie, że czysta przyjemność może być czerpana również z tego aktu bez doświadczenia i rzeczywistości grzechu. Stąd też właśnie sakrament małżeństwa, stąd też właśnie rozwój naszej wzajemnej świadomości, też cielesnej, jak ważne jest, żeby wiedzieć, w jaki sposób funkcjonuje organizm kobiety, to zwrócenie się do panów. Jak ważne jest też, żeby zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje organizm, funkcjonuje psychika mężczyzny, to do pań. Żeby wzajemnie, rozumiejąc siebie, budować to życie, budować tę wspólnotę małżeńską, również opartą na tym trzecim ołtarzu małżeńskim. Często wykorzystuje się właśnie ten przykład kaznodziejski o tych trzech ołtarzach małżeństwa. Ołtarzu oczywiście eucharystycznym, który daje to poczucie i siłę duchową, rozwija tę miłość sakramentalną, ołtarzu stołu rodzinnego, przy którym małżonkowie, a później cała rodzina siada, rozmawia, spożywa posiłek, buduje tę komunię, buduje te relacje. I kłócąc się i rozmawiając, i czasami milcząc. I trzeci ołtarz to ołtarz małżeńskiej alkowy, ołtarz łoża małżeńskiego, na którym również dokonuje się liturgia dnia codziennego. Jako małżonkowie, to już jest kwestia później sakramentu małżeństwa, ale jako małżonkowie przecież jesteśmy szafarzami sakramentu małżeństwa. To my udzielaliśmy sobie sakramentu małżeństwa. Nie ksiądz, ale my udzielaliśmy sobie tegoż sakramentu. Więc teraz możemy tę posługę celebransów naszego sakramentu kontynuować poprzez właśnie wspólną modlitwę, poprzez bycie razem, ale również poprzez akt małżeński, który jest wyrazem tej miłości i jest jej istotową częścią. Uświęconą częścią, nie jest jakąś gorszą częścią życia małżeńskiego, którą trzeba ukrywać i której trzeba się wstydzić. Nie. Jest rzeczywistością uświęconą przez Boga. To jest dar Boży, z którego należy korzystać. Jak? W sposób mądry, roztropny, świadomy i przemyślany. Tak, aby on tworzył komunię, aby budował komunię między małżonkami, a nie był rzeczywistością, która, nie wiem, upokarza, uprzykrza